Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Jesteśmy cały czas przy tematyce duszpasterstwa. Dzisiaj parę słów o grupach duszpasterskich. One są oczywiście obecne w parafii. Wielu z nas przynależy do różnego rodzaju grup i wspólnot. Również sposób ich działania określa synod diecezjalny i chciałbym przez chwilę się nad tą tematyką pochylić, żeby też Państwu pokazać, jak ogromne bogactwo ma Kościół, z którego każdy z nas może korzystać. Synod wymienia poszczególne grupy duszpasterskie. Ja nie będę wnikał w szczegóły, to możecie się Państwo dowiedzieć z innych źródeł. Pragnę tylko o nich wspomnieć. Więc przede wszystkim mamy Akcję Katolicką. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, które współpracuje z hierarchią kościelną w realizacji misji apostolskiej Kościoła, jaką jest zbawienie świata. Akcja Katolicka ma określony statut i określone zadania. Synod wspomina także o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, które jest jakby taką młodzieżową gałęzią Akcji Katolickiej, jest również stowarzyszeniem wiernych, katolików świeckich, oczywiście ludzi młodych. W naszej diecezji mamy także inne ruchy, mamy Eucharystyczny Ruch Młodych, mamy Ruch Światło Życie, mamy Drogę Neokatechumenalną, mamy Katolicką Odnowę Charyzmatyczną, czyli jest to odnowa w Duchu Świętym, której działalność jest przez synod popierana. Jeśli chodzi o drogę neokatechumenalną, to chcę zwrócić uwagę na to, że nie jest ona ani stowarzyszeniem, ani ruchem, lecz katechumenatem pochrzcielnym, stąd nazwa neokatechumenat, którego celem jest ponowne odkrycie chrztu i jego bogactw oraz duszpasterstwo misyjne dla powrotu do Kościoła ludzi od niego oddalonych. Droga neokatechumenalna kieruje się własnym statutem, który jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. I chcę zwrócić uwagę na przepis zawarty w synodzie i odczytam go. Synod zachęca proboszczów do wspomagania w parafiach drogi neokatechumenalnej jako jednej z grup duszpasterskich cieszącej się poparciem Stolicy Apostolskiej w całym Kościele. Wysiłki duszpasterskie każdej parafii powinny także koncentrować się wokół małżeństwa i rodziny. A więc w każdej parafii powinno działać duszpasterstwo rodzin, które oczywiście powinno być prowadzone przez osoby specjalnie do tego przygotowane. Dlatego też w naszej diecezji istnieje Centrum Pro Familia. Istnieją także parafialne zespoły Pro Familia, które zajmują się rodzinami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach materialnych. Ale duszpasterstwo rodzin ma także o wiele szerszy zakres, dlatego też powołany jest w naszej diecezji duszpasterz rodzin, który tą właśnie częścią duszpasterstwa w diecezji się zajmuje. Oczywiście w ramach tego duszpasterstwa rodzin należy także wymienić przygotowanie do życia w małżeństwie i w rodzinie. Dlatego też w naszej diecezji w ramach tego duszpasterstwa prowadzona jest katecheza przedmałżeńska, prowadzone są poradnie rodzinne. Synod powiada, że taka poradnia powinna być w każdej parafii liczącej powyżej 3000 wiernych. Powinna ona mieć swoje pomieszczenie odpowiednio wyposażone i w tej poradni życia rodzinnego powinny pracować odpowiednio przygotowane osoby, które mają ukończone odpowiednie studia, co najmniej diecezjalne studium życia rodzinnego. Autorytet doradców winni potwierdzać i umacniać wobec wiernych, zwłaszcza narzeczonych, proboszczowi i dziekani, jak również sami doradcy, udoskonalając w sposób ciągły swoje umiejętności i formację duchową we współpracy z dekanalnymi duszpasterzami rodzin i z ich duszpasterzem diecezjalnym. Oczywiście duszpasterstwo rodzin ma charakter o wiele szerszy. Nie ma tutaj czasu i miejsca, żeby szczegółowo go omawiać, bo temu mogłyby być poświęcone zupełnie inne audycje i cykl audycji. Natomiast wspominam o nich w ramach zagadnień związanych z duszpasterstwem zawartych w synodzie. W każdej parafii mogą istnieć także inne grupy duszpasterskie, ale synod mówi o tym, że każda grupa duszpasterska powinna mieć zapewnioną opiekę duszpasterską kapłana. Właściwie nie powinno być żadnej grupy, żadnej wspólnoty bez księdza. Odpowiedzialność za to, by przy każdej grupie i wspólnocie był kapłan, spoczywa oczywiście na proboszczu. Ważnym zadaniem w duszpasterstwie grup jest opieka duszpasterska kapłana, która wyraża się w regularnych spotkaniach z nim w ustalonych terminach. Celem tych spotkań ma być pogłębianie wiary w Boga i umiłowanie Kościoła oraz określanie zadań, jakie dana grupa podejmie i będzie prowadzić w parafii. Proszę Państwa, oczywiście może się zdarzyć tak, że pod parafię podepnie się jakaś grupa ludzi, wspólnota, no bo musi działać w jakichś ramach, musi przynależeć do jakiejś osoby prawnej i właściwie nie ma nic wspólnego z parafią, nie jest objęta żadnym duszpasterstwem. Tak być nie może. Nad każdą grupą, która nazywa się parafialna, musi być roztoczona opieka duszpasterska kapłana. I ta opieka duszpasterska ma prowadzić do pogłębienia wiary. Oczywiście ona może, ta wspólnota, zajmować się różnymi zadaniami, ale tym głównym jest pogłębianie wiary i, co najważniejsze, umiłowanie Kościoła. Warto zwrócić uwagę na ten eklezjalny wymiar każdej wspólnoty parafialnej. Ona nie może być w oderwaniu od Kościoła, nie może być w oderwaniu od parafii. Synod zachęca proboszczów, aby kandydatom do bierzmowania umożliwić zapoznanie się z grupami duszpasterskimi w parafii. Byłoby wskazane, aby kandydaci przed przyjęciem sakramentu bierzmowania zgłosili przynajmniej na określony czas swój udział w wybranej grupie. W naszej diecezji prowadzone jest także duszpasterstwo grup zawodowych. Ciekawe, czy Państwo wiecie, że mamy w diecezji duszpasterstwo bankowców, kolejarzy, leśników i myśliwych, ludzi pracy na roli, nauczycieli i wychowawców, policji, pracowników służby zdrowia, prawników, rzemieślników, strażaków. Ci duszpasterze diecezjalni grup zawodowych są powoływani przez biskupa i działają w ramach Wydziału Duszpasterskiego Kurii. Również w naszej diecezji mamy duszpasterstwo grup specjalistycznych i tu, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe. Mamy Eucharystyczny Ruch Młodych, filatelistów, głuchoniemych, harcerzy, duszpasterstwo kobiet, kombatantów, ludzi mediów, ludzi niepełnosprawnych, ministrantów, młodzieży, młodzieży akademickiej, pielgrzymów, turystów, pomocników Matki Kościoła, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło Życie, Sybiracy, środowiska twórcze, duszpasterstwo trzeźwości, duszpasterstwo więźniów. A więc proszę zwrócić uwagę, jakie to jest bogactwo i myślę, że należy szukać w tych wszystkich wspomnianych przeze mnie duszpasterstwach także miejsca dla siebie. Synod diecezjalny w tym dziale o duszpasterstwie mówi także o działalności misyjnej Kościoła Kaliskiego. Wiadomo, Kościół ze swej natury jest misyjny, jak mówił Sobór Watykański II. I dlatego każda diecezja ma charakter misyjny. To jest to, o czym mówi papież Franciszek, żeby nie pozostawiać w miejscu, ale wychodzić na zewnątrz, żeby głosić Ewangelię, żeby rozbudzać i pielęgnować ducha misyjnego zarówno wśród duchownych, jak i świeckich, żeby wierni mieli świadomość tego, iż są powołani do głoszenia Ewangelii. Nie tylko do korzystania jakby z tego dobra, jakim jest duszpasterstwo parafialne, ale także do dzielenia się tym dobrem z innymi ludźmi. Ta odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na duszpasterzach. Pragnę zwrócić uwagę, że w każdym dekanacie powinien być także referent dekanalny do spraw misji. Spoczywa ona także na osobach zakonnych, które również powinny tego ducha misyjnego budzić, jak również na ludziach świeckich. I tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na działalność misyjną katechetów. W gruncie rzeczy katecheza jest także miejscem działalności misyjnej, a więc tego wychodzenia na zewnątrz, tego głoszenia Ewangelii na peryferiach. Warto się rozejrzeć w swojej parafii i zobaczyć, gdzie tak naprawdę potrzeba tej misji, gdzie tak naprawdę trzeba iść i zanieść dobrą nowinę. Specyficzną formą duszpasterstwa, o której wspomina synod, jest pielgrzymka. Pielgrzymka ma swój wymiar duchowy, bo przede wszystkim zawsze jest swego rodzaju rekolekcjami. Czy to jest pielgrzymka piesza, czy to jest pielgrzymka autokarowa na przykład. Pielgrzymka powinna mieć swoją właściwą atmosferę. Powinny ją cechować rozmodlenie, zapał religijny, gotowość ponoszenia trudów. Oczywiście każdej pielgrzymce powinien towarzyszyć kapłan. Pielgrzymka powinna być odpowiednio przygotowana, zarówno pod względem duszpasterskim, duchowym, jak i organizacyjnym. A więc nie może to być tylko jakiś wyjazd turystyczny. Zawsze ten element duchowy powinien mieć miejsce. Oczywiście zachęca się bardzo do organizowania także pielgrzymek zagranicznych, przy czym taka pielgrzymka zagraniczna winna być zgłoszona w kurii diecezjalnej i powinna być poprzedzona zgodą biskupa diecezjalnego. Jeśli chodzi o pielgrzymki diecezjalne, to takie pielgrzymki urządza diecezja. I pośród nich należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pieszą pielgrzymkę kaliską, która jest najstarsza w Polsce, podąża na Jasną Górę na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z sanktuarium świętego Józefa na Jasną Górę i z powrotem. Z nią łączy się diecezjalna pielgrzymka piesza z różnych miejsc naszej diecezji. Inne pielgrzymki diecezjalne, które wymienia synod, to diecezjalna pielgrzymka młodzieży w Niedzielę Palmową na Górę Krzyża. Na tę samą Górę Krzyża jest diecezjalna pielgrzymka w Niedzielę po Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, czy też diecezjalna pielgrzymka ministrantów. Oczywiście synod bardzo zachęca do organizowania różnych pielgrzymek parafialnych do sanktuariów, które znajdują się w naszej diecezji. Państwo pamiętacie, że w jednym z naszych spotkań te sanktuaria wymieniałem. Na szczególną uwagę synod zwraca w przypadku pielgrzymek pieszych, którym to daje pierwszeństwo. I tak jak mówiłem, jest pielgrzymka na Jasną Górę, są inne piesze pielgrzymki, zwłaszcza w diecezji. Ja ostatnio byłem świadkiem pięknych pieszych pielgrzymek, czy to do Mikorzyna, czy to do Świętego Rocha w Mikstacie, czy też w Wieruszowie pod Zamczu do Świętego Rocha, czy też piesze pielgrzymki do Skalmierzyc, czy do innych sanktuariów, już nie będę wymieniał, bo nie chciałbym żadnej pominąć, ale one takie są, no chociażby jeszcze Lutogniew, no nie chciałbym, żeby ksiądz Łukasz pogniewał się, gdybym i o tym sanktuarium nie wspomniał. A więc te piesze pielgrzymki są bardzo ważne. Oczywiście one wiążą się z posługą, która jest dokonywana w sanktuariach, o tym już mówiliśmy. Zawsze powinny mieć charakter duchowy, religijny, ale też i radosny. Udział w pielgrzymce, jak mówi synod, zawsze scala jej uczestników. Może uczynić z niej także bardzo dobrą i prężnie działającą grupę duszpasterską, dlatego również winno odbywać się takie spotkania w ciągu roku tych ludzi, którzy uczestniczą w pielgrzymce. Charakterystycznym sposobem duszpasterstwa w parafii, o którym wspomina synod diecezjalny, są także odwiedziny duszpasterskie. Odwiedziny duszpasterskie według naszego synodu mają trzy wymiary. Pierwszy to są odwiedziny chorych. Synod powiada, że duszpasterze przynajmniej raz w miesiącu powinni odwiedzać powierzonych im wiernych chorych, niosąc im posługę sakramentalną. Są też odwiedziny w przypadkach losowych, czyli w sytuacjach, kiedy konieczne są odwiedziny proboszcza czy innego duszpasterza. Jest to na przykład tragiczny wypadek, szkody wyrządzone przez żywioł czy inne, gdzie duszpasterze od razu powinni się znaleźć i wraz z zespołem charytatywnym zastanowić się, w jaki sposób pomóc. Nadto synod powiada, że należy o takim wydarzeniu powiadomić także kurię diecezjalną. I trzeci sposób odwiedzin, o których wspomina synod, to jest tak zwana kolęda. No, o niej mówi się ostatnio bardzo dużo. Jest to bardzo tradycyjna forma odwiedzin duszpasterskich. Według naszej starej polskiej tradycji odbywa się ona raz w roku w okresie Bożego Narodzenia. Kolęda ma zawsze sens eklezjalny, to znaczy winna budować wspólnotę Kościoła. Proboszczowie i inni duszpasterze winni zanosić do domów i rodzin Boże błogosławieństwo, winni razem z parafianami się pomodlić, porozmawiać o sprawach parafii oraz ich życia, zwłaszcza religijnego. Kolędę należy odpowiednio przygotować, zaprogramować. W naszej diecezji taką piękną okolicznością łączącą się z kolędą są te książeczki kolędowe, które są jakby zaniesieniem programu duszpasterskiego diecezji, a więc także i parafii do poszczególnych rodzin. Synod powiada, że w czasie kolędy nikogo nie wolno pomijać, chyba że ktoś oświadczy, że sobie kolędy nie życzy. Kolęda nie powinna być środkiem napomnienia i kary. Nie powinna być też przeżywana w pośpiechu, i nie powinno się też tworzyć wrażenia, że głównym celem kolędy jest zbiórka pieniędzy. Proszę Państwa, to takie główne zagadnienia, o których chciałem powiedzieć w ramach duszpasterstwa. I właściwie na tym chciałbym zakończyć ten cykl naszych spotkań związanych z synodem. Mieliśmy tu wiele, wiele odcinków, ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć ile, ale myślę, że ponad 40 w ramach tego cyklu. I czas ten cykl zakończyć. Co do szczegółów odsyłam Państwa do prawa diecezjalnego Kościoła Kaliskiego, które jest zapisane w formie książkowej. Można je nabyć chociażby w kurii diecezjalnej, więc gdyby ktoś chciał poznać szczegóły pierwszego synodu diecezji kaliskiej, to do zakupu tej książki bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście, proszę Państwa, synod jest zawsze synodem biskupa diecezjalnego. Ja o tym mówiłem na początku naszych spotkań. Stąd też jest to prawo biskupa, które w określonych okolicznościach i biorąc pod uwagę pewne zasady tworzenia prawa, w tym prawa partykularnego, może się zmieniać. Ale o tym nie będę już w szczegółach Państwu mówił. Biskup ma zawsze prawo zmienić nauczanie synodu poprzez wydanie pewnej ustawy, która jest wydawana najczęściej w formie dekretu, o czym wierni winni być powiadamiani. Niemniej jednak ta ustawa synodalna ma bardzo ważne znaczenie i kształtuje życie diecezji i parafii. I mam nadzieję, że w czasie tych naszych spotkań przybliżyłem Państwu nieco te zagadnienia. A ponieważ nie chciałbym się z Państwem rozstawać, a tym bardziej z naszym radiem, dlatego też chciałbym Państwu zaproponować kolejne spotkania, ale już w nieco innym cyklu. Jaki to będzie cykl, czego będzie dotyczył, dowiedzą się Państwo w odpowiednim czasie. A na razie bardzo Państwu dziękuję i szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.